Pozdrawiam serdecznie Państwa, zapraszam do udziału w naszym programie. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Marek Raszewski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ksiądz Marek Raszewski jest wykładowcą Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddziału w Koninie. Jest też moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej i wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły. Nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy więc Bogu, naszemu Stwórcy, który tak naprawdę pragnie naszego dobra, szczęścia, a co najistotniejsze, zbawienia. On zna sens, On zna nas dokładnie, zna nasze serca, wie, z czego jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie pozostawia nas samych, lecz poprzez krzyż, poprzez cierpienie prowadzi nas do pełni życia. Dlatego z głębi naszego serca możemy wołać za starotestamentalnym poetą. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho, w dniu, w którym wołałem, oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wyzwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił, uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. Z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Poddałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem, kto jest moim oskarżycielem. Niech się zbliży do mnie, oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi? Jeszcze raz, liturgia niedzielna, podobnie jak w Wielki Piątek, ukazuje nam paradoks krzyża, tajemnicę cierpienia i zbawienia, śmierci i życia. Rozpoczyna ona pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, tak zwaną trzecią pieśnią sługi pańskiego, podniosłym i pełnym nadziei, wspominaniem, anamnezą cierpień wynagradzających najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Pismo Święte dzisiaj odczytywane podkreśla dwojaką postawę sługi pańskiego. Dobrowolne i ciche przyjęcie cierpienia oraz pełne ufności zdanie się na Boga. Ja się nie oparłem, ani nie cofnąłem. Poddałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Proroczy, wzruszający opis postawy Jezusa, który dobrowolnie pójdzie na mękę i śmierć, by wypełnić rozkaz, a właściwie nakaz Ojca, lecz także prorocza zapowiedź pogodnej ufności, z jaką Jezus podejmie ostateczne cierpienie, całkowicie pewien pomocy swego Ojca. Pan mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Jest to jakby wstęp do ostatecznego zwycięstwa życia nad śmiercią, zarówno do zmartwychwstania i chwały, jak i do zbawienia człowieka. Z listu świętego Jakuba. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co to się przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Konkretne przesłanie niesie nam dzisiaj list świętego Jakuba, który naucza, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli chrześcijanin nie dowiedzie swojej wiary w Chrystusa, godząc się nieść razem z nim krzyż codzienności, próżna jest jego wiara. Apostoł Jakub określa tę wiarę jako martwą, wiarę, która umarła. Wiara to moje doświadczenie Chrystusa w moim życiu to umiejętność dzielenia się tym szczególnym doświadczeniem Chrystusa z innymi. Wiara żywa to nasze wewnętrzne życie, to nasza intymna relacja z Panem Bogiem. To właśnie z tej relacji, z naszego wnętrza, z naszego serca wychodzi wszelki dobry czyn. Z Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo ludzie uważają mnie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Za kogo uważają mnie ludzie? Pyta dziś nas Chrystus Pan. Te kluczowe dla życia wewnętrznego pytania każdy człowiek musi sobie kiedyś postawić, każdy z nas. Kim jest dla mnie Chrystus? Ile On dla mnie znaczy? Co z tego wynika dla mojego życia? Można żyć także i bez zadawania sobie takich pytań. I jakoś to życie biegnie. Ale wtedy oznacza to po prostu odpowiedź nie tyle negatywną, co bezmyślną, a to także rzutuje na jakość naszego życia. Za kogo uważają mnie ludzie? Bez jednoznacznego określenia swojego stosunku do Boga, do Chrystusa, życie każdego z nas staje się mierną albo marną wegetacją. I jesteśmy chyba na co dzień świadkami wielu takich miernych wegetacji, smutnych namiastek wiary, religijnego pozoranctwa, duchowej bezmyślności. Więc może trzeba by sobie to pytanie postawić i jakoś się wobec Boga określić. Albo wierzę i ufam Mu, i On jest moim Panem, On jest moim Zbawcą. Albo też nie chcę, by On z moim życiem cokolwiek miał wspólnego. Wtedy daję sobie spokój z religią, z Kościołem. Byłaby to sytuacja jasna i uczciwa. A Bóg, drodzy, potrafi to uszanować. Bóg nas kocha, szanuje naszą wolność. Niestety na ogół boimy się takiej jednoznaczności. Wolimy stosować zasadę Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. A wszystko wynika chyba z tego, że za mało znamy Boga. W gruncie rzeczy nie wiemy, w co mamy wierzyć i komu powierzyć swoje życie. i dlatego przychodzi nam to tak niemrawo. Niemrawe życie duchowe. Zamiast żywej wiary, o której mówi apostoł Jakub, i osobistej relacji z Bogiem bliskim, znanym, kochanym, pozostają z konieczności jedynie pewne zasady, obyczaje i obrzędy religijne. Posty piątkowe, kolęda, sporadycznie msze, a od wielkiego dzwonu spowiedź. Ale gdyby kogoś zapytać, po co to robi, nie potrafiłby odpowiedzieć, albo też zdziwiłby się, po co w ogóle te pytania, po co te pytania. Zresztą najprawdopodobniej większość z nas potrafiłaby wyrecytować jakąś piękną modlitwę, formułkę dotyczącą Pana Jezusa. Ostatecznie coś tam pamiętamy z lekcji katechezy, z lekcji religii. I prawdopodobnie byłaby to formułka poprawna pod względem stylistycznym, językowym. Na pewno byśmy potrafili wyartykułować, że jest to Syn Boży, Zbawiciel. Formalnie, zewnętrznie odpowiedź dobra. Tyle tylko, że pusta, niewiele mówiąca, niewiele znacząca. Święty Piotr w pierwszym odruchu w Ewangelii także udzielił takiej odpowiedzi. Ty jesteś Mesjasz. Była to rewelacja, bo przed nim nigdy jeszcze tak wyraźnie nie wyznał wiary w Jezusa Mesjasza. Mesjasz to to samo, co Zbawiciel, hebrajskie słowo Meshia, greckie Christos, to to samo, co Soter. Ale wiara ta była niedojrzała, mówię tu o świętym Piotrze, nieświadoma. Święty Piotr rzucił jakiś termin, Mesjasz, no i trafił w dziesiątkę, ale zaraz okazało się, że zupełnie nie wie, co ten termin, co jego głębia wyraża. Nieraz tak bywa na egzaminach, czy przy rozwiązywaniu krzyżówek, coś się kojarzy, litery pasują, ale już nie chce nam się sprawdzać w encyklopedii czy w słowniku, co to właściwie znaczy. Przenosząc to na płaszczyznę życia Pismem Świętym, niestety w dziedzinie wiary także poprzestajemy na pewnych dźwiękowych skojarzeniach, nieporadnym powielaniu religijnych schematów, a przecież tak być nie musi. Każdy, kto tylko chce, może lepiej poznać Boga, pogłębić swoją wiedzę religijną, znajomość Ewangelii, duchową więź z Chrystusem. Nikt nie rodzi się ani nie staje od razu magistrem teologii czy chrześcijaninem, lecz można i trzeba się tego nauczyć poprzez życie, poprzez moje doświadczanie Chrystusa. A to dokonuje się poprzez Słowo Boże. Taką szkołę dał swoim uczniom Chrystus. Oj, nie była to szkoła łatwa. Jezus nie szczędził swoim najbliższym cierpkich uwag, a nawet potrafił powiedzieć: biada, zejdź mi z oczu, szatanie, żeby się najważniejsze rzeczy lepiej utrwaliły w umysłach uczniów i w sercach przede wszystkim. Akurat sprawa krzyża należała do najważniejszych i najtrudniejszych chyba. I stąd ta surowa stanowczość Chrystusa. Krzyż, który każdego Żyda gorszył, ma stać się łodzią wiodącą do nieba. Może lepiej w ogóle nie być uczniem Jezusa, niż być uczniem złym i dawać fałszywe świadectwo swoim mistrzu. Ta reprymenda Jezusa jest wciąż aktualna w dzisiejszym świecie. Są chyba całe rzesze chrześcijan, którzy mieliby spore trudności, by powiedzieć coś sensownego o swoim Zbawicielu, o jego nauce. Może nie ze złej woli, ale dlatego, że dotąd nigdy się nad tym nie zastanawiali. Więc może przyszła już pora, aby coś w tej sprawie zmienić. Ogólnie rzecz biorąc, jak mówi często mój kochany proboszcz, z myśleniem są dziś kłopoty. Jesteśmy przyzwyczajeni do przekazywania wiedzy przy pomocy nauczania. Słuchamy od najmłodszych lat różnorakich pouczeń. To jednak, co kształtuje osobowość człowieka, rzadko kiedy nabywa się poprzez słuchanie. O wiele ważniejsze jest naśladowanie. Małe dziecko uważnie obserwuje dorosłych, tak jak uczniowie w szkole Jezusa. Aby kształtować swoje postępowanie według adresowanych do niego pouczeń, ale według tego, co widzi. Rodzice to żywy Kościół. Rodzice to żywa Biblia, którą czyta dziecko. Świat ludzi żyjących obok nas jest bardzo bogaty. Wzorce są różnorodne i człowiek musi sam dokonywać wyboru. Szczęśliwy, jeśli w zasięgu jego oka znajdzie się zawsze człowiek dużego formatu. On staje się jakby pionem, przy pomocy którego obserwujący ocenia postawy innych, a zarazem doskonali swoją własną postawę. Ma to miejsce na wszystkich etapach życia, od dziecka do wieku sędziwego. Ważne jest, gdy wśród dzieci starsze prezentują postawę godną naśladowania. Ważne, gdy w szkole przynajmniej jeden z nauczycieli zdobywa szacunek przez wartości, jakie prezentuje. Ważne w biurze, warsztacie, na ulicy, w autobusie, wszędzie. To żywa wiara, to żywy przykład. A to pociąga. Wielu uważa, że gdy osiągnęło dojrzałość, już nie potrzebują nikogo naśladować. Często nawet manifestują swoją wolność w nieliczeniu się z nikim i z niczym. Jest to jednak złudzenie. Naśladują z reguły bezmyślne wzorce propagowane w prasie, w literaturze, telewizji, w radio. Zdecydowana większość ludzi kształtuje swoją postawę życiową bez głębszej refleksji nad jej wartością, prawie wyłącznie na zasadzie naśladownictwa. Jezus, uwzględniając taką skłonność ludzkiej natury do naśladownictwa, do naśladowania innych, wzywa, by ten, kto chce wybrać go na mistrza, skoncentrował uwagę swoją na naśladowaniu. Pouczenie proroka z Nazaretu były nastawione na wezwanie do naśladowania, nie naśladownictwa, ale naśladowania. Jezus nie zabiegał o wielką wiedzę swoich uczniów. Byli prostymi rybakami. Dlatego nie szukał ich na żadnej uczelni. Jemu chodziło o kształtowanie serc szczęśliwych, a to dokonuje się systematycznie poprzez wędrowanie z kimś. Żyjemy w świecie promującym bardzo różnorodne drogi do szczęścia. Różne są też definicje tego szczęścia. Jezus daje tę definicję poprzez krzyż. Ciągle stawia się przed nami innych bohaterów. Gubią się w tym nawet ludzie doświadczeni. Jedynym rozwiązaniem, by nie zginąć zupełnie w gąszczu reklamowych, ciągle nowych wzorców, jest tak bliskie podejście do Jezusa, by móc go naśladować. A to dokonuje się poprzez Słowo Boże. On jest niezawodnym pionem, to Chrystus jest tym pionem, w zestawieniu z którym można sprawiedliwie spojrzeć na każdego człowieka. Można też skutecznie kształtować tę postawę własnego serca, która uszczęśliwia człowieka. To jedynie pewne ułożenie życia. Wszyscy inni wyprowadzą nas na bezdroża. On, jeden, Jezus z Nazaretu, prowadzi bezbłędnie do wolności, do prawdy, do miłości, do szczęścia. Jeśli zaś ktoś zostanie oczarowany tym zdumiewającym wzorcem Jezusa, sam nie wiedząc o tym, zacznie podprowadzać innych do Jezusa. Staje się to na zasadzie promieniowania tymi wartościami, których poszukuje ludzkie serce. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, jak mówi święty Augustyn. Trzeba ustawicznie kontrolować siebie samego, sprawdzać, według jakiego wzoru człowiek kształtuje swoje życie. Trzeba podchodzić do tego boskiego pionu, by dostrzec wszelkie odchylenie od niego. Nie wystarczy wysłuchać pięknych nauk Jezusa. Trzeba mieć odwagę kształtować życie w oparciu o wzór, jaki w nim mamy. Za wiele dziś słów, za mało cichego trudu rzeźbienia własnego serca i sumienia na wzór i podobieństwo serca Zbawiciela. Tymczasem tylko to jest drogą do ewangelicznych wartości. Pan mnie wspomaga, dlatego wstydu nie doznam. Ten cytat zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza wprowadza nas w blask tego fragmentu Ewangelii, którą słyszeliśmy. Jezus, doprowadziwszy uczniów do uznania swego posłannictwa mesjańskiego, prostuje i uzupełnia wyobrażenie, jakie zarówno dwunastu, jak i ich współziomkowie mieli o nim. Istotnie, wyjąwszy proroctwa o cierpieniach sługi pańskiego, naród żydowski, opierając się jedynie na tych, które ukazywały Jezusa Mesjasza jako Zbawiciela i Odnowiciela Izraela, wyobrażał sobie, że Pan dokona swojego dzieła poprzez chwałę, miecz i triumf. Sam Jezus gardzi tym pojęciem i zapowiada wyraźnie uczniom swoją mękę. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie zabity. Święty Piotr, który pierwszy z taką pewnością ogłosił: Ty jesteś Mesjasz, znowu pierwszy stawia sprzeciw, wziął go na bok i zaczął go upominać. Piotr zaczął upominać Jezusa właśnie dlatego, że uznaje w nim Mesjasza, Syna Bożego, Syna Boga żyjącego. Piotr nie może się z tym zgodzić, że Jezus musi poddać się prześladowaniu i w konsekwencji śmierci. Piotr, jako prawdziwy Żyd, pobożny, gorszy się krzyżem i uważa go za głupstwo, za niedorzeczność. Lecz Jezus nie oszczędza go, co więcej, odnosi się do niego jak do kusiciela na pustyni. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Twarde słowa, z których jasno wynika, że wszelki wysiłek, by odrzucić krzyż, by utworzyć sobie chrześcijaństwo bez ukrzyżowanego, by wykluczyć cierpienie z własnego życia, jest to podszept szatana. Dlatego Jezus po rozmowie ze swymi uczniami, z powiernikami swojej męki, przywołał tłumy i ogłosił wszystkim konieczność krzyża. To był manifest krzyża. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Apostołowie powoli zrozumieli tę naukę. Wszyscy w ten czy inny sposób poniosą krzyż, każdy z nas, i oddadzą własne życie za Chrystusa. Piotr później z miłości ku Chrystusowi sam umrze na tym krzyżu, który go tak bardzo gorszył.
Dzisiaj rozważamy teksty na 24. niedzielę zwykłą. Usłyszeliśmy fragmenty z Księgi proroka Izajasza, z Księgi Jakuba Apostoła i z Ewangelii według świętego Marka. Naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie. Jest też moderatorem Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II, diecezji włocławskiej i wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Telefony do studia, do Radia Maryja, kierunkowy 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356, dla zagranicy numer 655-2333 i 655-2366. W rodzinie 720-100-100 i 720-100-200. Tych, którzy są w sieci, to dla nich połączenie jest darmowe. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chrystus, Cieszyna się kłaniam. Bóg zapłać, zwłaszcza księdzu doktorowi, za to właśnie zachętę do naśladownictwa Chrystusa. Teraz takie dwa pytania mam związane z tą prelekcją. Mianowicie, pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków. No więc bez uczynku wiara, czyli po prostu no, nie istnieje, nie można jej pokazać. Natomiast, czyli innymi słowy można powiedzieć, nie można pokazać wiary bez uczynków, a można pokazać jedynie wiarę z uczynków. Taki powiedzmy innymi słowy, czy współczesnymi słowy, tak by można to zdanie niejako przetłumaczyć, jeśli ojciec się z tym zgadza. Natomiast druga sprawa to, ojciec mówił o naśladownictwie i naśladowaniu. Prosiłbym o doprecyzowanie właśnie, bo naśladownictwanie tak, naśladownictwo nie, ale na czym polega to właśnie naśladownictwo i dlaczego właśnie ono jest określone negatywnie. Dziękuję bardzo, z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie za to piękne świadectwo. Odniosę się do pierwszego pytania, mianowicie jeżeli chodzi o wiarę żywą, wiarę martwą, wiara poparta uczynkami. Właśnie święty Jakub używa takiego pojęcia wiara żywa, wiara martwa. Śmierć wiary. Żywa wiara jest zawsze połączona z uczynkami. Natomiast, jeżeli chodzi o pojęcie, to jest drugie pytanie, odpowiedź na drugie pytanie, wiara, naśladowanie i naśladownictwo. Naśladowanie to jest, ja myślę i naśladuję. To, co powiedziałem, że dziś z myśleniem są kłopoty. To jest ta mądrość. Człowiek wyciąga wnioski, naśladuje. Szuka tych prawdziwych wzorców osobowych. Natomiast naśladownictwo to możemy zauważyć w stylu, w sposobie ubierania się, noszenia. Dzisiaj na przykład, kiedy obserwujemy młodzież, dzieci, właśnie w jaki sposób się odnoszą do siebie. I to jest takie naśladownictwo bezmyślne, bez używania rozumu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora i księdza prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałabym powiedzieć, że ta dzisiejsze czytania na nadchodzącą na niedzielę są dla mnie takimi, a szczególnie Ewangelia, jedną z najtrudniejszych. Właśnie to wezwanie do naśladowania Chrystusa. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Wiem, że życiu człowieka towarzyszy cierpienie. W mniejszym lub większym stopniu, ale ono jest nieodłączne, cierpienie od naszego życia. Tylko przy nawróceniu właśnie, moje świadectwo mówię, takim tym pierwszym takim przełomie wielkim to cieszyłam się bardzo z tego, że Boga poznaję, że zobaczyłam, jaki On jest dobry, że On mnie kocha, że On mnie ukochał jeszcze przed powstaniem świata, że moje życie jest wielkim darem. I tak się bardzo cieszyłam, to było na poziomie takiego emocji i uczuć, ale też czułam, że to nie wystarcza. I właśnie w głębiej, żeby wejść w tą więź z Bogiem, to te słowa właśnie cytowane w dzisiejszej Ewangelii były dla mnie takie bardzo trudne, bo co to znaczy, że zaprzeć się samego siebie? I jak zaczęłam właśnie tak bardziej nad tym myśleć, zastanawiać się, to sobie takie zadałam pytanie nie tylko, kim dla mnie jest Chrystus w moim życiu, kim jest, no bo to jest oczywiste, że jest Bogiem, że jest Panem, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem, ale też zadałam sobie takie pytanie, dla kogo ja żyję? Czy ja żyję dla siebie, czy ja żyję dla Boga? I wtedy tak troszeczkę zaczęło mi się rozjaśniać. Jeżeli ja ustawiam życie swoje dla Boga, to jest już zupełnie inna perspektywa i inna opcja. To znaczy zaprzeć się samego siebie, to znaczy rezygnować. Rezygnować z siebie, czyli rezygnować ze swoich poglądów, ze swoich jakichś idei i wyobrażania sobie Boga, rezygnować ze swoich ocen. To jest bardzo trudne, tak po ludzku to jest bardzo trudne, tak jak Piotr właśnie, no po ludzku wydawałoby się, że to są rzeczy nie do przebrnięcia, ale jeżeli właśnie się chce otworzyć głębiej to serce i wtedy to jest też zaparcie siebie, to pozbycie się egoizmu i wtedy ta inaczej się już właśnie widzi. Ta wiara wtedy właśnie to się taka tworzy jak ta wiara, o której mówi w liście święty Jakub. To ona już wtedy wypływa razem właśnie z uczynkami, bo jeżeli serce się otwiera na tą głębię miłości, to się widzi innych ludzi, widzi się swoich najbliższych, ale nie tylko, widzi się innych ludzi. I pomoc dla bliźniego to nie jest tylko taka pomoc w sensie takim, jak my wiemy, prawda, tym materialnym albo no takim charytatywna jakaś pomoc czy coś, tylko wtedy ta pomoc jest też taka, jak ksiądz doktor mówił, właśnie taka, że promieniuje coś, że ludzie chcą rozmawiać, że ludzie chcą zadawać pytania, że można właśnie swoim czasem, swoim życiem po prostu i swoim świadectwem spotkania Boga się dzielić. A cierpienie wtedy, bo cierpienie jest, ja w swoim życiu miałam bardzo dużo cierpienia i mam w dalszym ciągu, ale to jest właśnie tak, że ta więź i ta wiara taka bardzo, coraz bardziej głęboka, to daje też siłę i bo po prostu no wiem, komu wierzyłam i mam wspomożyciela i tak jak w psalmie jest, że nawet moje biadanie Bóg wtedy przemienia w taniec. To tyle.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Droga Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za to piękne świadectwo. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że to, co już też Pani powiedziała, że zaprzeć się siebie samego, to ciągła praca nad sobą. Człowiek, który zna swoje słabości w kontekście krzyża Jezusa Chrystusa, z miłością podchodzi także do drugiego człowieka. I to najpiękniej widać w konfesjonale, że Bóg w swojej ogromnej miłości nie posłużył się aniołem, który nie jest słaby, ale posłużył się człowiekiem, który zna swoją słabość, który jest kapłanem nieustanowionym przez siebie, ale przez Chrystusa, który znając swoje słabości, dźwiga innych. Ale to wszystko dokonuje się w mądrości i w kontekście krzyża Chrystusowego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jurek z Krakowa.
Prosimy.
Wspaniałe wasze są, że tak powiem, wszelkie te Eucharystie i kazania i wszystko, prawda, słucha człowiek zapartym tchem.
Trochę trudniejsze
tak,
życie,
prawda? Tak jak wcześniej pani mówiła, dzisiejsze słowo Ojca było naprawdę trudne do realizacji, ale jest pewne, ale mówię to z własnego, że tak powiem, przykładu, spostrzeżenia. Mamy dekalog 10 przykazań. Pierwsze 3 są o wiele łatwiejsze niż następne, mimo że dotyczą Boga. O wiele łatwiej zrealizować pierwsze 3 niż następne 7, które przecież po ludzku patrząc, my ludzie powinniśmy sobie wzajemnie lepiej umieć pomagać, prawda? Bo się wzajemnie znamy, swoje uwarunkowania i tak dalej, etc., prawda? Natomiast jest dokładnie odwrotnie. Ale postanowiłem sobie coś, że tak powiem, jak to do tego się w ogóle zabrać, żeby można to było realizować. I okazuje się, że każdemu jednemu przykazaniu poświęcam rok. Tylko, to nie znaczy, że inne pomijam, ale jedno sobie staram po prostu tak wprowadzić w życie, żeby jak w swój krwioobieg, że po prostu one już są konstans, one są nie do zapomnienia, prawda, do końca mojego żywota. I co się okazuje? To świetnie skutkuje. I za rok następne. I tak za parę lat można dojść, ja jestem w trakcie chyba połowy dopiero, ale widzę, że to absolutnie skutkuje, choćby z tego względu, że wiele osób, które mnie zna bliżej lub dalej, po prostu to dostrzega. I to mnie napawa, że tak powiem, takim optymizmem i po prostu w jakim stopniu niektórych ludzi, że tak powiem, może tak kolokwialnie zarażam tym, prawda? No, dziękuję.
Bardzo zapłać. Dziękujemy. Bóg zapłać.
Ja też dziękuję za to piękne świadectwo. Drogi Panie Jerzy, najważniejsze jest to, że Pan pracuje nad sobą, tak jak każdy z nas, że Pan kształtuje swoje serce właśnie w duchu dekalogu. Właśnie ten dekalog jest tą życiodajną wodą, która właśnie powoduje, że moje serce staje się czyste, jakby żłobi kształtuje moje sumienie. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Krakowa.
Szczęść Boże Pani.
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz odnośnie tej pracy duchowej, że to nie ma końca, dlatego że tak, jak się nawrócimy, no to chcemy być święci od razu. No i zaczynamy szukać wszędzie Pana Jezusa i gonimy, biegamy, modlimy się, pokutujemy, biegamy do spowiedzi co chwilę. No i tak nam się wydaje, że już. A to nieprawda, bo to ciągle wychodzi coś. Czyli wzrasta poczucie, pomimo braku poczucia ciężkiego grzechu w sumieniu, idziemy do spowiedzi i właściwie trudno jest to zebrać razem w całość, to poczucie grzeszności. Bo to poczucie grzeszności to są te właśnie drobne wady, które gdzieś są zakorzenione, których my dobrze nie znamy, to dopiero się przed Panem Jezusem wszystko zobaczy dokładnie. Ale to, co Duch Święty nam jest w stanie, On jest w stanie, tylko co my jesteśmy w stanie zrozumieć tutaj, to jest taki ułamek tej naszej grzeszności. No i to właśnie chciałam powiedzieć, że tej pracy nie można zaniechać nigdy. I nigdy nie jest dość. I zawsze czuć się winnym, że tak powiem. Czuć się tym grzesznikiem przed Bogiem. A nie popadać w takie samozadowolenie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Droga pani Barbaro, chciałem tylko też dopowiedzieć, że w tym życiu duchowym, w tej ciągłym zmaganiu się ze sobą, ze swoją słabością, z grzechem, można było powiedzieć, że święty Paweł, mówiąc o Kościele, o wspólnocie ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, którzy są razem, a tym centralnym spotkaniem, tym centrum jest właśnie Eucharystia, mówi, używa takich pojęć zamiennych, hagioi kai hamartoloi, grzeszni i święci, bo jesteśmy grzeszni, pracujemy nad sobą, ale mamy świecić świętością Jezusa, który jest w Kościele. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Lublina, Andrzej.
Proszę bardzo, panie Andrzeju. Tylko radio pan wyciszy, czy wyłączy zupełnie, żeby panu i nam nie przeszkadzało i może pan podjąć rozmowę, ja podjąć temat.
Ja chciałem pozdrowić tylko całe Radio Maria, bo 15 lat do was się nie mogłem dodzwonić, a jestem w rodzinie. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać panu, a to czy te słowa, które ksiądz Marek do nas mówi, pomogą, myśli pan, przygotować się do Eucharystii niedzielnej? No chyba się nie usłyszymy. Ważne też, żeby nie tylko powiedzieć, że w rodzinie jesteśmy, ale spróbować pytać się o to, czy rzeczywiście możemy naśladować. Proszę księdza Marka, jak to jest rzeczywiście z tym naśladowaniem Jezusa? Zresztą każdy naśladuje też, patrzy na swoje powołanie, prawda? Każdy ma swoją drogę tego kroczenia z Jezusem. Wielu się wydaje, że jest to niemożliwe. Dla nas kapłanów w tym roku jako wzór postawiony Jan Maria Wianej. Tak czytamy, reflektujemy też nad jego życiem. Można powiedzieć, to niedościgniony wzór do naśladowania, więc czy można tak jak on?
Mamy tutaj postawę świętego Jana Wianeja, mianowicie wtedy, kiedy udaje się do Ars, kiedy właśnie pyta tego pastuszka o drogę do Ars, ten mu wskazuje, natomiast sam święty zwraca się do niego, że ty mi pokazałeś Ars, a ja ci pokażę drogę, wskażę ci drogę do nieba, wskażę ci Chrystusa. Oczywiście kapłaństwo, w ogóle człowieczeństwo jest bardzo trudne, ponieważ ta ciągła walka, ciągła praca nad sobą. Jeżeli człowiek jest pokorny, jeżeli zna swoją słabość, jeżeli chce się zmieniać, a to jest najważniejsze, w kontekście słów Chrystusa, to nigdy nie zboczy z drogi, bo zawsze będzie miał, nawet ludzie, którzy gdzieś się zagubili, gdzieś odeszli, ale mieli gruntowne wychowanie rodziców wspaniałych, którzy byli takim niedoścignionym dla niego wzorem. On się gdzieś zagubił, a w pewnym momencie w życiu pojawił się moment, kiedy to pojawił się Chrystus i nastąpił powrót do Niego, ponieważ zawsze musimy w życiu chwytać się ręki Jezusa. On nas pragnie prowadzić, tak jak apostołów, mimo tego, że zgromił tak bardzo konkretnie świętego Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ale on chciał po prostu, aby to sumienie, to serce apostoła, ucznia było ciągle drążone w literaturze profetycznej, prorockiej Starego Testamentu. Słowo Boże porównywane jest do ognia. Prorok często posługiwał się takim pojęciem shilach tiesz, zesłać ogień. I ten ogień słowa miał po prostu wyżerać, spalać grzech, słabość i sprawiać, że człowiek kształtując swoje życie, kształtuje też życie innych.
Też to, co ksiądz przypomniał o tym, ty mi pokazałeś drogę do Ars, ja ci do nieba, więc to też ta świadomość tego, jaką drogę my sobie nawzajem ukazujemy, czy którą drogą pomagamy sobie kroczyć. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Katarzyna z tej strony. Ja się chciałam zapytać o Bożą
cierpliwość w stosunku do człowieka i do jego słabości. I mam tutaj na myśli konkretnie uzależnienia różnorakie. Jak Pan Bóg na to patrzy? Bo Jezus Chrystus mówi nam, mamy naśladować i przebaczać 77 razy, czyli zawsze. Jak traktować człowieka, który jest uzależniony? Może być uzależniony, wiadomo, od alkoholu, narkotyków, papierosów, pornografii. Różne są uzależnienia. Jak podchodzi do takiego człowieka w świetle Ewangelii? Jakby Pan Jezus chciał, gdzie się kończy to Boże miłosierdzie, a gdzie się zaczyna sprawiedliwość? Bo człowiek tak sobie grzeszy, postanawia, że się poprawi, tak systematycznie co miesiąc z tym samym grzechem, z tym samym uzależnieniem klęka u kraty konfesjonału. Ja się zastanawiam, gdzie jest też zuchwałość człowieka może, w to miłosierdzie Boże, zbytnia zuchwałość może. Nie wiem, jak podejść do człowieka, który ma problem z uzależnieniem, jak go kochać, jak mu pomóc. To tyle, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Pani Katarzyno, na kartach Pisma Świętego ukazany jest Bóg właśnie jako pedagog, jako ten dobry wychowawca, a wiemy o tym, że to greckie słowo paidagogos to ten sługa, który prowadzi syna swego pana do palestry, do szkoły, a jednocześnie poucza go, jak ma postępować w życiu. I tak jest właśnie z Panem Bogiem, który zna doskonale knombrność, twarde serce ludu izraelskiego, przemawia do niego, nie zmienia go od razu tej historii. Wiemy to z kart historii Starego Testamentu. Tak samo w życiu jednostki nie zmienia postępowania Abrahama, Lota, czy Mojżesza, czy innych bohaterów Pisma Świętego. Nie zmienia ich od razu, ale oni wpatrzeni, zasłuchani w głos Boga, zmieniają swoje życie. Tak samo jest właśnie z Bożą właśnie tą cierpliwością. Bóg jest cierpliwy, pełen miłosierdzia, ale Bóg także poprzez doświadczenia, poprzez konkretne znaki, które daje nam w życiu, pragnie do nas przemawiać i nas zmieniać.
Pan Bóg jest miłosierny, ale to też nie znaczy, że nie będzie sprawiedliwy, prawda, że nie ujmie się za tymi, których na przykład skrzywdziliśmy w sposób świadomy, czy kiedy występowaliśmy przeciwko Jego miłości, czy miłości naszych bliźnich, bo to miłowanie Pana Boga, mówię Panu Bogu, że Go kocham, ale ono realizuje się w moim życiu w miłowaniu bliźnich. Więc też czego oni doświadczają ode mnie, to też zależy od mojej świadomości, od tego, jakie będą konsekwencje moich czynów, bo my upadamy, ale Pan Bóg kiedyś nas zapytał o naszą miłość, jak to było z naszą miłością do Niego i miłością do bliźnich, do tych, którzy zostali nam powierzeni, którzy zostali nam zadani, za których wzięliśmy też odpowiedzialność. Więc pytamy, wiele razy mówiliśmy na temat nałogów też w naszych programach przy okazji czy sierpnia, miesiąca trzeźwości, gdzie tak więcej na to zwracamy uwagę. Wiemy, że ta miłość też nieraz jest trudna, wymagająca, taka twarda, ale to nie znaczy, że mamy na wszystko pozwalać, bo nie możemy też jakoś rujnować wszystkiego w naszym życiu. Pewnie wielu nam też w tym musi pomagać, w tym by dorastać do umiejętności też jakoś wymagania od siebie, stawiania sobie poprzeczki i wydzierania człowieka uwikłanego z tych szpon, które go jakoś tam poniżają, a tym samym i nas dotykają. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mogę na odbiór?
Czyli słyszymy Panią troszeczkę trudno, ale próbujemy. Pani imię?
Pracuję w szpitalu, więc są różne sytuacje i w pracy i tak dalej, ale mam to wielkie szczęście, że u nas jest kapliczka, jest tych bólach, jest tych właśnie na cierpieniu, w naśladowaniu, idę do kapliczki. Wszystkie swoje właśnie żale, kłopoty i radości, sukcesy zawierzam i dziękuję za to. I chciałam właśnie tym się podzielić i Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyciszyć swoje radio.
Ojcze Grzegorz, ja mam taką sprawę, bo ja dziękuję bardzo, że ojciec mi wtedy przysłał tego pana Piotra.
Tak.
Bo ja miałam najwcześniej kupioną antenę w ogóle. Jeszcze nic nie miał, jak ja kupiłam. W końcu jeden ode mnie zdarł pieniądze, drugi zdarł pieniądze i w końcu żaden, wszystko mi się zepsuło i w ogóle nie miałam chyba 2 lata. Ale proszę ojca, mam taką sprawę. Ja już mam 83 lata, a wyszłam, kazałam tej pani kupić coś w Radio Maria, właśnie tą kartę na ten bilet, na ten telefon. Ona mi kupiła, ale jak ja teraz słyszę w tym, to w ogóle to on, ten pan mówił teraz wczoraj w telewizji, nawet ojciec chyba był, 530 zł, czy coś telefon kosztuje?
To zależy, czy... który, proszę pani.
To w ogóle ja się nie nadaję, ja nie mam pojęcia o tym.
Proszę pani nadaje się, bo można telefon wziąć z szuflady komuś, czy ktoś nam może pożyczyć nawet ten telefon.
Nie, no, pytałam się wszystkich, nic, wszyscy go mają dla siebie i koniec.
Nie będzie tak źle, proszę pani, ja myślę, że wie pani co, bo my możemy porozmawiać z sobą poza anteną.
Ja
spróbuję jakoś się z panią skomunikować, bo wydaje mi się, że jakiś tam kontakt do pani mam.
Dać telefonu pan tam?
Nie trzeba, myślę, nie trzeba, bo...
800. Ojej, zapomniałam.
Pani się nie martwi, dobrze?
No dobrze, dziękuję.
Wszelkiego...
Warszawa.
Warszawa, wiem.
Tępińska.
Tak, tak.
No dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani, pozdrawiam. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ja do audycji.
Prosimy, pani imię?
Janina.
Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Jestem z Ciechanowa. Mam taką refleksję, że ci, co są uzależnieni, no może nie aż w takich już zboczonych sprawach, ale alkohol i narkomania, gdy weszli nieświadomie, a później przechodzą dalsze etapy i nie poprawiają się, to jeszcze może im trzeba bardzo współczuć i ratować ich. Ale gorzej, myślę, z tymi, co są zadufani w sobie i uważają, że są mądrzejsi nawet od Pana Boga.
Znaczy najczęściej jest tak, że grzech sprawia, że my tak myślimy i zadufani jesteśmy, a każdy, można nauk gdzieś tam nas zbacza, tak pani to powiedziała.
Tak.
Każdy trochę upośledza nas, tak do parteru sprowadza, chociaż my o tym nie wiemy. Ale do tematu, do Ewangelii, czy do czytań, które słyszeliśmy, czy pani chciałaby coś też dopowiedzieć, czy czymś się podzielić?
No, chciałabym, że nawet, że mnie tak Pan Bóg doświadcza dobrze, mimo mojej ułomności i grzeszności i przeżyć, jakie miałam, no nie będę tego mówiła już, bo to jest moje osobiste przeżycia i w rodzinie, ale doświadczył mnie, obdarował mnie pięknym darem, że mimo choroby ja egzystuję, istnieję, ja nie wyglądam, że jestem chora i ja nie myślę, że mam chorobę, a choroba jest. Także mi się wydaje, że to, co mi daje Pan Bóg, że ja wstaję jak motyl, jak ptak, wesoła, radosna i podziwiam świat, to mnie doświadcza, że mam wnuków zdrowych, że i wnuczki, że mam dzieci, że no mimo naprawdę ciężkiego życia, bo miałam męża alkoholika, to było, ale był bardzo pracowity przy tym. Jak nie pił, to bardzo pracował i ja dziś szanuję to, co on wypracował swoimi rękoma. I zmarł już, ale zmarł też przez alkohol, ale na koniec słowa mi takie powiedział, że ja nie pamiętam tego złego, co mi robił przykrości, tylko pamiętam to dobro, że miałaś rację i wszystko ci się udało, tylko jedno ci się nie udało. Ja mówię, co? Mi się nic nie udało. Ja ci się nie udałem. Ja mówię, ty mi się też udałeś, tylko żebyś nie szedł z kolegami i z butelką pod pachą, tylko ze mną. Tak, miałaś rację. Do dziś te słowa pamiętam i one mnie budują i nie boję się niczego, bo ze mną jest Pan Jezus.
Bóg zapłać.
Matka Najświętsza.
Wszelkiego dobra dla Pani.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, proszę Ojca.
Szczęść Boże.
Teofil Bogdan, doktor Teofil Druskiniki, Litwan.
Prosimy.
Proszę Ojca, mnie interesuje taka rzecz. Piąte przykazanie brzmi, не забей, але каждый, если мы каждый, если шкодим ближнему на здоровье, то теж ходит о приказание. Интересует, нема меньшей офяры, ніж отдание життя за ближнего свого. Чи то только отдание життя, чи каждый висилок на користь, помощь ближнему своему, то теж будет в то входить, если брать шежей.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam doktora, księdza i ojca Grzegorza prowadzącego. Chciałam powiedzieć, że uczynki to są takie, ja jestem chora, ciężko. Nie uskarżam się bardzo, ale uczynki są i moralne, i fizyczne, i duchowe. Duchowe to w sensie, że Pan Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie mnie, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie mnie, moje, ja to uczynię i spełnię. To po prostu ja teraz odmawiam nowennę do podwyższenia krzyża krzyżowanego Pana Jezusa, no i przez 9 dni do niedzieli, do soboty, od soboty i bardzo tych uczynków jakoś nie mogę duchowo i fizycznie udzielić, ale daję, jak ktoś przyjdzie coś komukolwiek, bo w tym sensie jestem bardzo ciężko chora. Chciałem się za kartę pierwszą sobotę, no mnie z Panem Jezusem, z komunią. Ja jestem, także nie jestem w sensie iść na chorystię mszej. Bardzo lubię słuchać Słowa Bożego, bo te Słowa Boże bardzo się umacniają i wspomagają, jak słyszałam ostatnio i przedostałem w każdą mszę o 9:00. To jest taka Ewangelia i taka msza. Bóg zapaszczeń Boże, Halina, msza medalny.
Dziękujemy Pani Halino, szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja już z ojcem tym rozmawiałam. To jest ta, co ma 27 lat, ojcze, dopiero ale do setki.
Pięknie. I teraz do tematu.
Teraz tak, ojcze, bo właśnie jest tak, że... I tak mówię zawsze, że kogo Pan Bóg miłuje, tego biczuje, prawda? Te krzyż Pana Jezusa trzeba nieść. Trzeba zawsze nieść. I ja to tak po prostu... Może nie widać tego, ale ja muszę znieść ten krzyż. I to tak po prostu, ja wiem, no mogę być nawet z radością. Bo się cieszę, że ja mogę dźwigać ten krzyż. Bo skoro już tak ostatnio, jak nawet byłam w szpitalu, i lekarz mi powiedział, że proszę Pani, mówi, musi Pani pokochać chorobę, bo my już Pani nic nie pomożemy. To ja uważam, że jest, ale ja jestem zadowolona z życia. I naprawdę krzyż dźwigam i uważam, że nie jest ciężki. Ludzie mają gorzej jeszcze. I tak trzeba wiedzieć, bo tylko to, i tak słucham tego Radia Maryja, bo mi tylko to pozostało. I proszę mi wierzyć, że ja nie wychodzę teraz, bo nie mogę chodzić bardzo. Ja się cieszę naprawdę, że ja żyję. I to wszystko słucham. I tak słyszę. I to wszystko po kolei, te wszystkie, o właśnie te czytania, to wszystko. Tak to po prostu analizuję. I tak mi przykro. I jeszcze bym powiedziała to, że może mało, jest owszem, wszystko jest dobrze, ale jest czasem często to tak mało tej miłości w rodzinach. To się tak nie by... Ja mam w mojej rodzinie, to mam bardzo dobrze. Ale może w tej dalszej, jak człowiekowi może troszeczkę lepiej, to jest tak bardzo źle i po prostu tej miłości, to bym powiedziała, że naprawdę jest mało. I zawsze sobie myślę tak na to, że cierpię, to się mi tak wydaje, że nie, ani ja nie jestem chora, tak jak tamta pani mówiła zawsze, ani ja nie jestem stara, bo się mi wydaje, że naprawdę, że tak mówię, że kogo Jezus miłuje, tego biczuje. I to naprawdę, tylko jest i to, bo tak zawsze czytam, znaczy słucham was
i wszystko, że jak to słabe religijnie, to naprawdę niszczy się moralnie, bo nie ma tych religijnych, prawda, no tych przepisów tego wszystkiego, tych przykazań i dlatego to jest bardzo przykre, bo to jest tak przykre, że ludzie tak, wczoraj był na taki przykład, dzieci pojechały do Sandomierza, bo tam jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, to córka miała łzy w oczach, mówi, mamuś, tam było puste, ławki były nawet, to jest ojcze naprawdę przykro.
To bo zależy, jaką mamy wrażliwość, czy co z tymi naszymi korzeniami, jak, czy z pielęgnowaniem naszego życia duchowego, bo może być tak, że powiemy, popatrzymy na nasz krzyż, że nam ciężko, ale i zapomnimy o tym, że pierwszym był Bóg, który nas umiłował, który...
To się rozchodzi tak zawsze, jak patrzę. I ja myślę, że mogę to znieść naprawdę. No to jakoś ja jestem bez tabletek przeciwbólowych, ale to jest mało ważne. I także i cieszę się tym, ojcze, że mogłam moim dzieciom wpoić tę wiarę naprawdę. To się bardzo cieszę. Życie to ja miałam ciężkie, jakie było, to było, ale ojcze, musiało być.
Jest za, co, jest za co przynajmniej dziękować.
Dziękuję.
Jak ciężkie było.
Ojcze było.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich, także z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Słuchając tego przepięknego świadectwa, akurat otworzyłem tutaj na fragmencie listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, do tego pierwszego listu, no, drugi rozdział. I w 9 wierszu są takie piękne słowa. Święty Paweł tutaj parafrazuje prawdopodobnie proroka Izajasza bądź Jeremiasza. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nasze wspólne dzielenie się Słowem Bożym chciałbym podsumować modlitwą, prośbą o Chryste Jezu, Boże i człowieku. Spraw, abyśmy pojęli, jak bardzo nas umiłowałeś miłością wierną i bez zastrzeżeń, oddając się całkowicie, bo nas ukochałeś. Jezu, chcesz, aby dzieci Twoje odpowiedziały Ci, w jaki sposób na tę czystość miłości, wierność najpokorniejszą. Uczyń nas więc wytrwałymi i bardzo wiernymi Tobie. I korzystając z życzliwości Ojców Redemptorystów w Radio Maryja, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich moich bliskich. Pozdrawiam księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, wszystkich kapłanów, księdza prałata Stefana Spychalskiego, mojego proboszcza, pana Jasia z Nieszawy, który jest bardzo chory, wszystkich moich bliskich z Nieszawy, Turku, Konina, Sieradza, z Lubienia Kujawskiego. Pozdrawiam moich kochanych rodziców, siostrę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy też za... Ksiądz był dzisiaj z nami. Rozważaliśmy teksty z najbliższej niedzieli, 24 niedzieli zwykłej. Naszym gościem był ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, diecezji włocławskiej oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Księże Marku, a jak tam z młodzieżą w szkole? Pracuje ksiądz na co dzień, jest ksiądz też katechetą.
Także pozdrawiam też swoich małych studentów. Ja zawsze, kiedy przychodzę na katechezę, mówię, że traktuję ich jak moich małych studentów, a oni tacy wpatrzeni ostatnio, nawet właśnie mówię, to ksiądz jeszcze wykłada też na uczelni i ksiądz jeszcze potrafi tam dzielić się swoim doświadczeniem duszpasterskim ze studentami. To jest tak w moim życiu kapłańskim, to się tak jakoś zazębia. I duszpasterstwo, i troszkę nauki, i doświadczenie, a to jest najbardziej radosne doświadczenie bycia z tą młodą latoroślą, z młodzieżą. Oni są najwspanialsi. Czasami rzeczywiście czują się zagubieni, czasami nie są świadomi pewnych postaw, które sobą prezentują, bo nikt im tego nie pokazał. Oni są też nie tylko uczniami dla mnie, ale ja wielu rzeczy uczę się też od nich.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam ich i całą szkołę.
Tak, zespół placówek oświatowych w Lubieniu Kujawskim z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami i moimi podopiecznymi. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłaci. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.